It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day...
Meine Arbeit für richtig hält. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Plan wsparcia nie agresji. A więc wojna.
Niech wstąpi duch mój i odnowi oblicze ziemi.
Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak pomożecie?
Cześć, ja nazywam się Grzegorz Dulnik, a to jest Gruby Podcast. Zapraszam na 5. odcinek z serii Wydarzenia, które zmieniły świat. Samum to gwałtowny, suchy i gorący południowy wiatr, wiejący na pustyniach Afryki Północnej i Półwyspu Arabskiego. Od nazwy tego wiatru reżyser Władysław Pasikowski zaczerpnął tytuł swojego filmu Operacja Samum, opowiadającego o brawurowej akcji polskiego wywiadu w Iraku w 1990 roku. Akcji, której nie chciał podjąć się żaden inny wywiad na świecie. Tak jak w 1808 roku podczas bitwy pod Samosierrą przed szarżą polskich szwoleżerów miał powiedzieć sam Napoleon Bonaparte: zostawcie to Polakom, dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Polacy po raz kolejny pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Choć podobnie jak słowa Napoleona, co do których nie ma stuprocentowej pewności, że w ogóle padły i niektórzy wprost nazywają je mitem, tak i w przypadku akcji polskiego wywiadu narosło wiele legend. A wciąż niewiele znamy prawdziwych szczegółów wywiezienia z Iraku szóstki amerykańskich oficerów CIA. Mimo wszystko akcja jest faktem i w tym odcinku przedstawię Wam, jak do niej doszło oraz jakie były jej skutki. A te widoczne były jeszcze przez kilka lat po operacji polskiego wywiadu. Po przemianach politycznych w 1989 roku w Polsce i zerwaniem z ustrojem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a także ze zmianami w innych krajach postkomunistycznych, w parze szły zmiany m.in. w wywiadach i kontrwywiadach tych krajów. Niedawni wrogowie od tego momentu zaczęli szukać i zawierać nowe sojusze w szpiegowskim świecie. CIA, prowadzące do tej pory działania przeciwko wywiadom krajów z bloku komunistycznego, nagle zaczęło otrzymywać z tych krajów prośby o nawiązanie oficjalnych kontaktów. Milczała tylko Polska. W kwaterze głównej CIA postanowiono wytypować kilku oficerów polskiego wywiadu stacjonujących za granicą, z którymi agencja mogłaby rozpocząć delikatne negocjacje w sprawie rozpoczęcia oficjalnych kontaktów. W marcu 1990 roku CIA znalazła dwóch rezydentów polskiego wywiadu w Lizbonie oraz w Rzymie. Dlaczego tam, a nie wprost w ambasadach w Warszawie czy w Waszyngtonie? Amerykanie bali się, że w razie odmowy polskiego wywiadu spalą swoich oficerów pracujących w Warszawie, a Waszyngton odpadał z tego względu, że tam zgodnie z amerykańskim prawem do takich działań potrzebna była współpraca z FBI, na co w CIA nie mieli ochoty. Ostatecznie jeden z oficerów agencji otrzymał zadanie skontaktowania się z rezydentem polskiego wywiadu w Lizbonie. Tam inaczej niż w Rzymie, polska ambasada nie była pod tak czujną obserwacją lokalnych służb i łatwiej było o dyskrecję. Amerykanie doskonale też tego polskiego oficera znali. Wcześniej prowadził on bowiem operację wywiadu PRL przeciwko CIA. To taki specyficzny zawód, że wszyscy się znamy, jak nie z widzenia, to z teczek. Gromosława Czempińskiego znałem na długo, zanim go spotkałem. Moje nazwisko też dla nikogo w Warszawie nie było tajemnicą. A im kto bardziej nam dokuczał, tym większym szacunkiem go darzyliśmy. Rezydent wywiadu PRL w Lizbonie był na tej liście bardzo wysoko, wspominał po latach oficer CIA. W pierwszych dniach marca 1990 roku przyleciał on rejsowym samolotem z Waszyngtonu do Lizbony, a następnego dnia rano zatelefonował do ambasady RP, prosząc o połączenie z wytypowanym oficerem, który swą pracę w wywiadzie ukrywał pod przykrywką dyplomaty. Polaka nie było jednak w biurze. Godzinę później Amerykanin zjawił się po prostu pod bramą ambasady i poprosił o spotkanie z dyplomatą. Posadzono go w przedpokoju, którym przez kilka minut był obserwowany przez Polaków, próbujących dociec, kim jest ten tajemniczy gość. Gdy wreszcie znaleźli się sam na sam w gabinecie, Amerykanin odkrył karty i przedstawiając się prawdziwym nazwiskiem powiedział: jestem oficerem CIA. Przyszedłem przekazać pańskim przełożonym propozycję nawiązania oficjalnej współpracy. Polski rezydent wywiadu za nie mówił. Wiele lat doświadczenia podpowiadało mu, że to prowokacja, a CIA próbuje go być może przewerbować na swoją stronę. To bezczelność, jestem dyplomatą i nie mam ze szpiegami nic wspólnego, zaczął krzyczeć na Amerykanina. Ten nie ustępował, choć udający oburzenie gospodarz prawie wyrzucił go za drzwi. Masz aparat fotograficzny? Zapytał zdesperowany, wyciągając z kieszeni amerykański paszport. Nie, odparł Polak, wypychając swego gościa za drzwi. No ale ambasada ma ksero, prawda? Naciskał. Skseruj sobie chociaż mój paszport. Dokument był prawdziwy, w nim Polak znalazł domowy adres i telefon oficera w USA. W centrali CIA po wysłuchaniu raportu stwierdzono, że próba kontaktu prawdopodobnie się nie udała. Jednak specjalna depesza z opisem spotkania i kopią amerykańskiego paszportu dotarła do Warszawy. W polskim wywiadzie zawrzało. Tego amerykańskiego oficera znało tu wiele osób. Zaledwie 5 lat wcześniej prowadził on w Genewie zakończoną fiaskiem operację zwerbowania dla CIA oficera wywiadu PRL, Gromosława Czempińskiego. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych w domu oficera CIA zadzwonił telefon. Dzwoniący z budki telefonicznej w Lizbonie zapytał krótko: wie pan, kim jestem? Wiem, odparł Amerykanin. Rozmawiałem ze swymi szefami, są zainteresowani pana propozycją, powiedział Polak. Tak, CIA oraz wywiad nowo powstałej III Rzeczpospolitej nawiązały pierwszy kontakt. W maju 1990 roku w jednym z hoteli w Lizbonie polscy i amerykańscy oficerowie wywiadu po raz pierwszy uścisnęli sobie ręce już nie jako wrogowie. W ten sposób rozpoczęła się historia, w wyniku której zaledwie kilka miesięcy później kilku Polaków będzie narażać życie w Iraku dla kilku nieznanych im Amerykanów, a Polska zyska wiernych i bardzo wpływowych sojuszników. Od lat 70. do 90. w Iraku obecnych było kilkadziesiąt polskich firm. Między innymi Mostostal, Budimex, Dromex, Naftobudowa, Bumar czy Państwowa Agencja Atomistyki. Polacy budowali drogi, mosty, zapory, cementownie, elektrownie, stawiali budynki mieszkalne oraz administracyjne. W sumie w tym okresie przez place budowy w Iraku przewinęło się 50 tysięcy polskich pracowników. Mieszkali oni w tak zwanych kampusach, czyli miasteczkach kontenerowych domków, gdzie znajdowały się m.in. basen, stołówka, biblioteka, świetlica, gabinety lekarskie, biura. Kampusy mieściły nawet około 2000 osób. Kontrakty trwały zwykle od roku do 3 lat i były bardzo opłacalne. Wyjazd na tzw. saksy wiązał się z pensją wypłacaną w dolarach. Robotnik zarabiał około 270 dolarów, a po odliczeniu wydatków na życie można było co miesiąc przetransferować do kraju około 150 dolarów, czyli równowartość 4 średnich pensji. W jeden rok można było więc odłożyć na samochód. W kwietniu 1990 roku jeden z informatorów polskiego wywiadu doniósł, że pracownicy zachodnich firm wyjeżdżają do domu w większej niż zazwyczaj liczbie. Także Rosjanie, zamiast sprowadzać na wakacje rodziny ze Związku Radzieckiego, raczej sami wyjeżdżają do domu. Liczba zagranicznych pracowników w Iraku oraz Kuwejcie zaczęła gwałtownie spadać. Zanim raport o tych dziwnych zdarzeniach dotarł do centrali, w Warszawie był już maj. Trwały reorganizacja i budowa służb specjalnych Nowej Polski. Nikt nie miał wtedy głowy do analizowania sygnałów z Iraku. Raport przepadł więc w jakiejś szufladzie. W lipcu 1990 roku prawie pół irackiej armii znalazło się blisko granicy z Kuwejtem. Rozeszły się plotki, że Saddam Hussein może przygotowywać atak na swojego sąsiada. przebywający w Bagdadzie od wielu lat dyplomaci państw zachodnich lekceważyli jednak sprawę. Saddam bowiem regularnie urządzał pokazy siły, by zmusić władze Kuwejtu do przekazania mu części wpływów z produkcji ropy. Kończyło się zawsze na niczym, wojny nikt się więc nie spodziewał. Na dodatek pod koniec lipca ambasador USA w Iraku, April Gillespie, spotkała się z Saddamem, który zapewnił ją, że ruchy wojsk nie oznaczają niczego innego poza właśnie pokazem siły. Tydzień później, w nocy z 1 na 2 sierpnia, iracka armia zaatakowała Kuwejt i zajęła ten kraj w ciągu kilkunastu godzin. Inwazja totalnie zaskoczyła Zachód. Od tego momentu wszyscy dyplomaci i oficerowie wywiadów, którzy jeszcze nie zdążyli wyjechać do domów na wakacje, znaleźli się w środku dramatycznego kryzysu dyplomatycznego oraz militarnego. W pierwszych tygodniach po inwazji najważniejszym zadaniem kilku pozostających w Bagdadzie pracowników polskiej ambasady była ewakuacja pracowników polskich firm oraz ich rodzin z Kuwejtu. W sumie do września wyjechało każdą możliwą drogą 3,5 tysiąca polskich obywateli. Po pierwszym momencie euforii irackie władze zaczęły przygotowywać się na starcie z Zachodem. ONZ potępił Saddama, Amerykanie grozili użyciem siły. W tym czasie pod nieobecność ambasadora na czele polskiej ambasady w Iraku stał pułkownik Andrzej Maronde jako tymczasowy chargé d'affaires. Oficjalnie był radcą i kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady, nieoficjalnie nowym rezydentem polskiego wywiadu. Maronde w rozmowie ze swoim dobrym znajomym, wysokim urzędnikiem rządzącej partii BAS, dowiedział się, że Saddam nie boi się odwetu militarnego, bo ma żywe tarcze. Mamy zakładników, obywateli krajów zachodnich rozmieszczonych w najważniejszych miejscach. Niech nas bombardują, dodał jego rozmówca. Pułkownik Maronde poprosił o informacje polskich pracowników, a ci natychmiast donieśli o dziwnych grupach cudzoziemców przetrzymywanych na terenie ich fabryk. Ludzie ci byli więzieni z dala od innych i pilnowani przez wojsko oraz iracką służbę bezpieczeństwa. Co więcej, polscy pracownicy zdołali z nimi nawiązać kontakt, używając metod znanych z najstarszych powieści szpiegowskich. Na przykład zostawiając im informacje w pudełkach od zapałek porzuconych pod drzewem na drodze spacerów zakładników do stołówki. W ten sposób polski wywiad jako pierwszy w Iraku nie tylko dowiedział się o istnieniu żywych tarcz, ale także ustalił ich miejsce przetrzymywania, w dużej części także ich narodowość oraz nazwiska. Wiadomość o żywych tarczach trafiła do Warszawy, a stamtąd dalej, do nowych sojuszników. Na Irakijczyków spadło powszechne oburzenie, nawet ze strony ich arabskich sąsiadów. Sprawa stała się tak głośna, a nacisk na Saddama na tyle silny, że wreszcie musiał ich zwolnić. Żywe tarcze nigdy nie odegrały swej roli. To był pierwszy, ale nie ostatni sukces polskiego wywiadu w Iraku. We wrześniu 1990 roku pułkownik Maronde otrzymał zapytanie z centrali, czy istnieje możliwość zdobycia szczegółowej mapy Bagdadu. Nie była to zwyczajna mapa, ale wielopoziomowa i supertajna mapa irackiej stolicy, którą przez 4 lata polscy kartografowie przygotowywali na specjalne zamówienie władz w Bagdadzie. Było na niej wszystko, od kanalizacji, cywilnych mieszkań, przez obiekty wojska i tajnych służb specjalnych, po pałace Saddama. Maronde spotkał się z szefem polskiego kampusu, gdzie pracowali polscy kartografowie. Mapy jednak nie mieli. Powstał tylko jeden egzemplarz, a prace nad nim trwały pod specjalnym nadzorem irackich służb. Irakijczycy pilnowali jej jak oka w głowie, by nie powstała żadna kopia. Natomiast kompletnie zlekceważyli szkice i materiały, na podstawie których mapa powstała. Szkice znajdowały się w 3 workach, każdy ważący po około 20 kg. Z biura kartografów do ambasady przywiózł je podpułkownik Kazimierz Szapował, nieżyjący już oficer wywiadu. Pojawił się jednak problem, jak przetransportować je do Warszawy. Andrzej Maronde kilkukrotnie jeździł do irackiego MSZ-u. Przekonywał, że jest kilku chorych robotników, których trzeba pilnie wywieźć do Polski na leczenie. Za każdym razem odpowiedź Irakijczyków brzmiała nie. Wreszcie, podczas kolejnej wizyty nastąpił przełom. Iracki wiceminister spraw zagranicznych zgodził się wydać pozwolenie na przelot pod jednym warunkiem. Na pokładzie samolotu znaleźć miało się miejsce dla bliskiego krewnego, współpracownika Saddama Husajna, wicepremiera i szefa irackiej dyplomacji Tarika Aziza. Chłopak przed inwazją na Kuwejt studiował medycynę na Uniwersytecie w Krakowie. Do domu wrócił na wakacje i tu została go wojna. Uniknął co prawda poboru do wojska dzięki swemu krewnemu, ale rodzina chciała go jeszcze na wszelki wypadek wywieźć z kraju. Pułkownik Maronde zwietrzył swoją szansę. Poprosił o jeszcze jedną zgodę i to na papierze, by można ją było pokazać służbom na lotnisku. Zgoda dotyczyć miała wywiezienia z Iraku do Warszawy archiwum polskiej ambasady. Dyplomatyczne materiały mieścić się miały w trzech workach, po 20 kg każdy. Maronde zgodę taką otrzymał. Polacy w Warszawie wszystkie dokumenty złożyli w jedną całość i przekazali Amerykanom. Dla Pentagonu, szykującego plany nalotów, taka mapa była niezastąpiona. Gdy w styczniu 1991 roku Amerykanie bombardowali Bagdad, wszystkie bomby spadały precyzyjnie na budynki rządu, wojska i bezpieki. Biskup Marian Oleś, wówczas nuncjusz papieski w Iraku, opowiadał później, że Amerykanie przez 3 dni i 3 noce bombardowali znajdujący się tuż obok nuncjatury budynek wojska. Pod ziemią był najprawdopodobniej jeden ze schronów Saddama. W znajdującej się tuż obok watykańskiej ambasadzie wypadły jedynie szyby z okien. Choć amerykańska ambasador w Iraku została zapewniona przez Saddama, że wojny w Kuwejcie nie będzie, to CIA mu jednak nie ufała. Dlatego latem 1990 roku w Kuwejcie, w pobliżu granicy z Irakiem, pojawiło się 6 oficerów CIA oraz 2 innych służb wywiadowczych USA, DIA oraz NSA. Ich zadaniem było śledzenie, przy użyciu nowoczesnego sprzętu nasłuchowego, ruchów wojsk irackich po drugiej stronie granicy. Gdy Saddam wszedł do Kuwejtu, Amerykanie znaleźli się w śmiertelnej pułapce. Na własną rękę przedostali się do Bagdadu i tu mieli czekać na nadarzającą się sposobność wyjazdu z Iraku. Problem w tym, że takich możliwości ambasada USA nie miała. Śledzeni nieustannie przez Irakijczyków, dyplomaci nie mogli nawet spotkać się z 6 oficerami. Udzielenia im pomocy odmówili kolejno Brytyjczycy, Francuzi oraz Niemcy. Zdesperowani Amerykanie zwrócili się o pomoc także do Rosjan, ale ci również odmówili. 20 września 1990 roku CIA zwróciła się do polskiego wywiadu z zapytaniem, czy posiadają operacyjne możliwości wydobycia z Iraku 6 amerykańskich oficerów i czy ewentualnie podejmą się próby ich wywiezienia. Polacy musieli rozpatrzyć wszystkie za i przeciw. Liczyli, że ewentualny sukces operacji pozwoliłby nawiązać bardziej szczegółową współpracę służb obydwu krajów, co w sytuacji dopiero tworzącego się od podstaw wywiadów nowej, młodej demokratycznej rzeczywistości było nie do przecenienia. Liczono także, że udana akcja wywiezienia amerykańskich oficerów z Iraku przyczyni się do poparcia przez Stany Zjednoczone starań o wstąpienie Polski do NATO. Ryzyko było jednak ogromne, a w przypadku niepowodzenia całej operacji groziło nie tylko utratą reputacji, ale także śmiercią agentów i realnymi reperkusjami ze strony Irakijczyków na kilku tysiącach pracujących wówczas w Iraku Polakach. Ostatecznie władze uznały, że zyski polityczne dla państwa polskiego w przypadku powodzenia akcji mogą być tak duże, iż warto podjąć to ryzyko. Za podjęciem tej decyzji przemawiał fakt, iż polski wywiad miał już na swoim koncie doświadczenia z wywozem z Iraku obywateli zachodnich państw, tych, których reżim Saddama chciał używać jako żywych tarcz. Po inwazji Iraku na Kuwejt także polscy obywatele byli ewakuowani z rejonu konfliktu różnymi drogami. Wystarczyło więc tylko niejako dołączyć amerykańskich oficerów do polskich pracowników. Akcja ta była tak tajna, że nie wiedział o niej nawet ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki. Szczegóły znali jedynie Andrzej Milczanowski i Krzysztof Kozłowski, którzy stanęli na czele Urzędu Ochrony Państwa. Pod koniec września z Warszawy do Bagdadu dotarła zaszyfrowana depesza z rozkazem: trzeba jak najszybciej wywieźć z Iraku amerykańskich agentów, którzy nie zdążyli uciec nad granicy iracko-kuwejskiej przed wybuchem wojny. Prawdopodobnie przedostali się do Bagdadu, ale sami z niego nie wyjadą. Do tej misji wyznaczono pułkownika Gromosława Czempińskiego, ówcześnie wiceszefa wywiadu. Na miejscu miał on poprowadzić akcję odnalezienia 6 Amerykanów oraz doprowadzić do ich ewakuacji. Czempiński pod fałszywym nazwiskiem do Bagdadu przyleciał 3 października. Oficjalnie jako pracownik ambasady odpowiedzialny za kontakty handlowe z Irakiem towarzyszył nowemu polskiemu ambasadorowi Krzysztofowi Płomińskiemu. Ponieważ polska placówka naszpikowana była podsłuchami, Czempiński, by przekazać szczegóły planu przywiezionego z Warszawy, zabrał pułkownika Marondę na spacer. Nikt rozsądny nie rozmawiał o poważnych sprawach w ambasadzie, wspominał. Ale plan nie brzmiał zbyt skomplikowanie i sprowadzał się do zabrania Amerykanów samochodami oraz przewiezienia ich do granicy. Brzmi łatwo, ale w kraju będącym w stanie wojny, na każdym kroku naszpikowanym szpiegami i tajnymi służbami, łatwy do przeprowadzenia nie był. Najważniejsze pytanie brzmiało: którędy wywieźć Amerykanów? Wstępnie przygotowano 2 opcje: granica z Jordanią oraz granica z Turcją. Pierwsza nie wchodziła jednak w grę. ONZ właśnie zaczęła tam organizować obóz dla uchodźców. Na granicy były więc dziesiątki tysięcy ludzi. Na jej przekroczenie czekało się kilka dni. Zdecydowanie za długo. Pozostała więc granica z Turcją. Do tej jednak z Bagdadu był szmat drogi, ponad 500 km, najeżone licznymi posterunkami kontrolnymi. Czempiński z Warszawy przywiózł spreparowane paszporty, na których Amerykanie mieli przekroczyć granicę. Okazało się jednak, że w paszportach były co prawda wizy wjazdowe do Iraku, ale nie było wiz wyjazdowych, bez których niemożliwe było wydostanie się z tego kraju. Największym problemem nie były jednak stemple w paszportach, ale konieczność zarejestrowania tych wiz w systemie informatycznym, w którym patrole na punktach kontrolnych sprawdzały prawdziwość wystawionych dokumentów. Tylko jak to zrobić? W międzyczasie Czempińskiemu udało się spotkać z jednym z amerykańskich oficerów. Po tym spotkaniu, które odbyło się zaledwie 300 metrów od jednostki tajnej policji irackiej, pułkownik przekazał informację, że akcja musi się odbyć jak najszybciej, bowiem Amerykanie są tak przerażeni, wyczerpani i znajdują się w tak fatalnym stanie, że zachodzi obawa, iż zdesperowani mogą popełnić jakiś błąd, który skutkować może ich zdekonspirowaniem. Datę przeprowadzenia operacji wyznaczono na 25 października. 3 dni przed ewakuacją Polakom dopisało szczęście. Do dziś nie wiadomo jednoznacznie, w jaki sposób Czempiński wszedł w kontakt z pewną Irakijką, która albo sama pracowała w irackich tajnych służbach, albo była krewną tam pracującej osoby. On sam wyraźnie mówi, że nigdy nie poda tych szczegółów w obawie przed zdemaskowaniem kobiety. Faktem jest jednak, że to właśnie ona dokonała rzeczy wydawałoby się niemożliwej. Nie tylko załatwiła wizy wyjazdowe w paszportach, ale przede wszystkim umieściła dane w systemie komputerowym. Były więc absolutnie legalne i bezpieczne. Pozostała jeszcze tylko kwestia paszportu dla samego Czempińskiego. Paszport dyplomatyczny, na którym pułkownik przyleciał do Bagdadu, nie nadawał się do poruszania po Iraku. Paradoksalnie łatwiej było podróżować na paszporcie pracowniczym. Tutaj z pomocą przyszła małżonka pułkownika Andrzeja Marondę, która zasugerowała, że do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w sprawie przedłużenia paszportu zgłosił się polski pracownik i kobiecym okiem uznała, że z wyglądu jest on całkiem podobny do Czempińskiego. I tak wiceszef polskiego wywiadu przez kilka dni posługiwał się paszportem pewnie do dziś niczego nieświadomego polskiego inżyniera. 25 października o godzinie 4 rano rozpoczęła się akcja ewakuacji amerykańskich oficerów wywiadu z Iraku. Nie przebiegała ona jednak w taki sposób, w jaki została ukazana w filmie Władysława Pasikowskiego Operacja Samum. Nie było autokaru z polskimi robotnikami, nie było na granicy strażnika znającego polski język i nie było pijanych Amerykanów starających się wymówić polskie nazwiska. Choć podobno alkoholu nie brakowało także podczas prawdziwej akcji. Jak jednak wspomina Czempiński, mimo iż każdy z nich wypił sporą ilość whisky, to prawdopodobnie z powodu stresu alkohol praktycznie w ogóle na nich nie zadziałał. Ponieważ jednak Amerykanie mieli odgrywać rolę polskich pracowników, zostali do nich upodobnieni jak najbardziej się dało. Na sobie mieli specjalnie przywiezione z Polski ubrania oraz zostali ostrzeżeni zgodnie z panującą wówczas w Polsce modą. W drogę do tureckiej granicy eskapada wyruszyła dwoma Toyotami należącymi do polskich firm. Paszporty z wbitymi wizami wyjazdowymi spisały się bez zarzutu. Na żadnym z punktów kontrolnych nie zakwestionowano ich autentyczności. Do granicy dotarli bez problemów. Dopiero tam, na moście granicznym, dosłownie na ostatniej prostej, wszystko mogło się skomplikować. Amerykanie mieli przykazane, by przez tak zwaną ziemię niczyją przejść spokojnym, nie wzbudzającym niczyich podejrzeń krokiem. Jednak, czy to na skutek stresu, czy emocji, że upragniona wolność jest już tak blisko, Amerykanie puścili się biegiem i jak wspomina Gromosław Czempiński, na moście chyba pobili rekord świata w sprincie. Na szczęście obyło się bez konsekwencji. Po drugiej stronie Amerykanów odebrali kolejni oficerowie Urzędu Ochrony Państwa, którzy zawieźli ich do Ankary, a stamtąd rejsowym samolotem lotu odlecieli do Warszawy. Po południu do polskiej ambasady w Bagdadzie nadeszła depesza gratulacyjna. Czempiński z dwójką swych ludzi został w Iraku jeszcze przez kilkanaście dni, maskując ślady operacji i przy okazji wyprowadzając jeszcze jedną grupę cudzoziemców, tym razem obywateli brytyjskich. Potem wyleciał z Bagdadu na podstawie paszportu dyplomatycznego, tego samego, na którym przyleciał. Po raz pierwszy informacja o akcji polskiego wywiadu w Iraku ujrzała światło dzienne w 1995 roku na łamach New York Timesa oraz Washington Post. Działania polskiego wywiadu w Iraku, od informacji o żywych tarczach, przez zdobycie mapy Bagdadu, po wywiezienie Amerykanów, otworzyły Polakom drogę do ścisłego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. W dowód uznania i wdzięczności Amerykanie umorzyli Polsce znaczną część długu z czasów PRL-u. Mówi się o kwocie sięgającej nawet 16,5 miliarda dolarów. Także dzięki tej akcji Amerykanie pomogli w zorganizowaniu jednostki antyterrorystycznej GROM. Polscy komandosi wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie byli szkoleni w najlepszej tego typu formacji na świecie – Delta Force. Otrzymali także nowoczesny sprzęt. Gromosław Czempiński za tę akcję został odznaczony wysokim oznaczeniem CIA. W rezultacie operacji w Iraku, o której przebiegu szef CIA meldował na bieżąco prezydentowi Bushowi, rząd USA poparł nasze starania o wejście do NATO. Polska, członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, została 12 marca 1999 roku. W maju 2002 roku Urząd Ochrony Państwa po raz pierwszy potwierdził, dotąd nieoficjalne, informacje o wyprowadzeniu z Iraku amerykańskich szpiegów. Na stronie internetowej organizacji pojawiła się informacja: z dużym uznaniem na arenie międzynarodowej spotkało się przeprowadzenie w 1990 roku przez polski wywiad operacji wyprowadzenia amerykańskich oficerów z Iraku. Szczegóły akcji wciąż pozostają jednak ściśle tajne. Nigdy nie poznaliśmy prawdziwego kryptonimu akcji. Sam Czempiński mówi, że takiego kryptonimu w ogóle nie było, a między sobą agenci mówili po prostu o ewakuacji. Lecz trzeba pamiętać, że Czempiński, który był konsultantem nakręconego w 1999 roku filmu Operacja Samum, mówi: konsultanci zazwyczaj dbają, by filmy jak najwierniej odtwarzały prawdziwe wydarzenia. Ja robiłem zupełnie na odwrót. Dbałem, by film był jak najdalej od prawdy. I to mi się udało. Wszystkich prawdziwych szczegółów prawdopodobnie nie poznamy więc nigdy. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczny za podzielenie się podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na moje kanały w social mediach, gdzie możecie zostawić recenzję, komentarz lub łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!